lewica nie jest za biedą, tylko lewica jest, żeby każdy był biedny.
Tak, nie jest lekko. Ruszyła kampania wyborcza, a wraz z nią wszystkie emitery w całym kraju zalała żenada kompletna, łamana na głupotę, łamana na wiele innych rzeczy, które byśmy nie chcieli oglądać. To jest kampania wyborcza w Polsce w roku 2023, we wrześniu roku 2023. Wygląda na to, że ruszyła i się skończyła, bo błyskawicznie skończył się pomysł na tą kampanię. PiS nagle wyskoczył z wycieczkami dla dzieci. Nie wiadomo na jakiego grzyba, no ale wyskoczył dlatego, że po prostu nie miał innych pomysłów. Przed swoją konwencją wyborczą, która dzisiaj wystartowała razem z platformianą konwencją. Obie te konwencje różniło chyba tylko jedynie to, że PiS mówił o swoich osiągnięciach. Parę ma, trzeba przyznać. Drogi na przykład. No i drogi. O nich nie mówił akurat. A Platforma przez całą swoją konwencję mówiła o tym, jaki to w PiS i Kaczyński jest beznadziejny, chociaż pan Trzaskowski, który rozpoczął konwencję, mówił, że on nie będzie wymieniał nazwisk żadnych oraz nas partia i tak gadał przez dobrą godzinę na temat tego, co wyczynia partia rządząca, nie dotykając elementów, które wspólnie razem z partią rządzącą Platforma wykonuje od dobrych kilku lat, które to zaowocowały inflacją, mam na myśli Dawida oraz restrykcje, które musiały zaowocować inflacją, wszystkie tarcze, którymi chwalił się PiS z kolei, to jest ten element, który zaowocował inflacją, tego unikali ewidentnie, o tym nie mówili, gdyż ich prawdziwe sukcesy, czyli to, co im się udało, a nam się nie udało, oni chyba wiedzą, że się nie udało, w związku z tym nie mówią o problemach żadnych wspólnych, tylko mówią o rzeczach, które ich różnią tak wspaniale, ich różnią, że ręce opadają. No bo na przykład taka pani myszka agresorka wcześniej konwencji dzisiejszej, to jest jedyny w sumie fragment, który warto zacytować, bo reszta to po prostu było oszopienie, stwierdziła, co następuje.
Wykonamy orzeczenia polskich sądów i europejskich trybunałów, bo europejskie prawo to jest nasze prawo, wszystkich Polaków i nie potrzeba do tego długopisu Dudy.
Tak dobrze słyszeliście, ta pani powiedziała, nie wprost, bo nie mówią wprost, przecież unikają mówienia wprost, ale nie wprost, ale powiedziała, że likwidacja na przykład elektrowni Turów oraz kopalni Turów jest przesądzona, jeśli zostanie się do władzy. Kilka tysięcy ludzi na bruk, spora część społeczeństwa naszego, czyli nas wszystkich, mieszkańców naszego imperium, straci prąd, gdyż ta elektrownia produkuje dość dużo prądu na rzecz całego naszego imperium. Inne pomysły były jeszcze bardziej genialne. A, jeszcze wzruszyła mi babka, która stojąc na scenie, na której Trzaskowski przemawiał chwilę wcześniej, powiedziała coś takiego.
Oczyścimy polskie rzeki. Nie dopuścimy do tego, żeby ścieki płynęły tam w sposób niekontrolowany.
Tak, partia, która zarządza Gdańskiem i Warszawą, gdzie były największe wycieki ścieków niekontrolowane w historii naszego imperium, mówiła o tym, że nie może tak być. Ta pani, którą chwaliłem parę programów temu, w sensie chwaliłem, no muszę się przyznać, że po prostu miałem taką nadzieję, że to może jest następny jakiś taki element, który może spowoduje zmianę w naszym kraju, w sensie no nie sądziłem, że w całym kraju, ale w Platformie, że tam przyjdą znowu ludzie inteligentni, myślący. I tutaj poniosłem klęskę taką jak z Rafałem Trzaskowskim, gdyż jak się go widziało, w sensie ja go widziałem parę razy tak na zdjęciach, gdzieś przelotnie. Raz go widziałem w toalecie, którą zamieniono w Warszawie w restaurację. On tak wychodził, się przestraszył, bo byłem za dużo dla niego, ale mniejsza o to. Jak pan Trzaskowski się zaczął pojawiać, te jego zdjęcia, ta inteligencka twarz, ta pewność siebie, ten byzł, bo myślałem, kurde, on nie pasuje do tej Platformy. Wygląda na kumatego gościa, wygląda na inteligentnego gościa, no i chyba nie pasuje do Platformy, jeżeli on wyjdzie gdzieś tak nagle na przywództwo, byłby fajnie, pomyślałem. No i wyszedł na przywództwo i się zaczął odzywać. I się okazało, że tak jak ta pani nie ma nic kompletnie do powiedzenia w żadnym z języków, które zna. Tak, bo ta pani, która przed chwilą mówiła tak pięknie, tak miękko i tak wzruszająco, w tym tygodniu w czasie jednego z wywiadów stwierdziła, że w Polsce kobiety mają gorzej niż w Jemenie, a Jemen doskonale przyzna, gdyż w Jemenie stworzyła obóz dla uchodźców. Co prawda szybko się okazało po tym, jak to powiedziała parę tygodni temu, że to nie ona, tylko ktoś inny, ona tylko tam pracowała, ale to mniejsza o tym, ale doskonale zna Jemen, w związku z tym wie, że kobiety w Jemenie mają lepiej niż kobiety w Polsce. No więc szybko zrobiłem research, bo coś mi się nie zgadzało i tak jak powiedziała, to była prawda, faktycznie w Jemenie, tak jak w Polsce, kobiety mogą się aborcjonować, w przypadku, kiedy zagrożone jest ich życie. Tak? To się teoretycznie zgadza. W Polsce i w Jemenie jest taki sam przepis dotyczący likwidacji dzieciaków. Tyle, że jeżeli nawet kobieta jest zagrożona przez ciążę, którą nosi, to żeby spędzić płód, zgodę na to musi wyrazić ojciec tej dziewczyny, jeśli żyje, a jeżeli żyje, to razem z mężem tej dziewczyny. Dwóch mężczyzn musi się zgodzić na to, żeby ta kobieta mogła sobie spędzić płód. A propos szkolnictwa, we Francji jest wielka afera, gdyż we Francji, jak wiecie, jest zakaz noszenia symboli religijnych w szkołach. Chrześcijanie, katolicy, prawosławni, wszyscy chrześcijanie, Żydzi nie mogą pokazywać emblematów religijnych w szkołach, bo to po prostu bardzo psuje pole szkolnictwo. Islamiści też nie mogą nosić, Arabowie generalnie, wyznawcy Allaha też nie mogą nosić takich rzeczy, ale obeszły to dziewczyny islamskie jakimś nowym strojem, który nie do końca jest religijny, ale zasłania wszystko. No i one zostały wydalone ze szkół w związku z tym, że jednak się obnoszą swoją religijnością. I tutaj minister edukacji Francji stwierdził, że zakazy przynoszą im wolność. To jest, myślę, takie nietypowe dla nas Polaków podejście do wolności, chociaż przez ostatnie parę lat, patrząc na pandemię i inne rzeczy, to myślę, że ten styl, że zakaz to jest wolność, przyniósł wiele radości wielu osobom, które myślą, że jednak wolność to nie jest coś fajnego. Wolność słowa nie jest czymś fajnym, wolność zachowań nie jest czymś fajnym. W tym przodowała Lewica, która w tej chwili startuje z takimi oto hasłami.
Państwo koalicji PiS i Konfederacji wisi nad nami. Konfederacji, która tyle mówi o wolności, a wszystkim nam tutaj chce założyć na tę wolność kaganiec.
Tak, pan Biedroń. Na początku była jego żona, teraz jest pan Biedroń. To jest polska lewica, która straciła kompletnie, chyba już kompletnie połączenie z rzeczywistością. I tak mówię od wielu, wielu programów. Kiedyś lewica, która walczyła o prawa robotników, ludzi pracujących, ludzi, którzy chcą wybić się z biedy gdzieś po prostu w kosmos, a przynajmniej w godne życie, mogą zapomnieć lewicy kompletnie. Tego typu lewicy reprezentuje w Polsce PiS. On z kolei nie lubi ludzi przedsiębiorczych, także kółko się zamyka. Jeżeli chcecie być bogaci, do tego żyjąc w korporacjach, pracując w korporacjach, firmy małe poupadały w ciągu ostatnich paru lat masowo. Duże korporacje mają się świetnie. I tak sobie pomyślałem przy okazji dużych korporacji i firm, które padają masowo, o naszych roszczeniach w stosunku do Niemców, o których chcemy wyciągnąć mnóstwo przecież pieniędzy. Jedziemy do tych Niemiec, znowu wysłaliśmy jakiś konwój z dokumentami wzruszającymi dla Niemców, naszym zdaniem, mówiący o tym, że Niemcy byli straszni, teraz są fajni oczywiście, nie tak do końca, bo ich trochę nie lubimy, jednak za to jakieś robili, w związku z tym oczekujemy od Niemców, że będą nam płacili pieniądze za okres wojny, za zniszczenia Polski. I ma to jakiś tam głęboki sens, tyle że Niemcy nie muszą tego robić. No i tak sobie pomyślałem, co by tutaj z tym zrobić, gdybym na przykład był, nie wiem, władcą naszego imperium, co ja bym zrobił. No więc nie łaziłbym pewnie po Niemcach, nie jeździłbym do Niemiec, błagając ich, panie Niemcu, pan da jakiegoś grosika, gdyż u nas bardzo cienko jest, poza tym jak pan nadam ten grosik, to pan zbankrutuje i wszyscy będą się cieszyć. Przecież jeśli chcemy pieniądze od Niemców, to po prostu zróbmy tak, żeby oni płacili podatki w Polsce takie, jak płacą u siebie na przykład, tak? W sensie nawet nie jak u siebie, tylko żeby w Polsce płaciły te firmy zagraniczne, niemieckie, takie same podatki jak w Polsce, a nie tak w przypadku T-Mobile, pamiętacie akcję z zeszłego roku, kiedy to okazało się, że zapłacili kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku od miliardowych zysków. Panie Morawiecki, zamiast tam pełzać na kolanach, oczywiście wyprostowanymi będąc, ale na kolanach, i nic nie mogąc zrobić z tym, żeby Niemcy jednak nam zapłacili tam te pieniądze, to może wprowadźmy dla nich podatki takie jak dla Polaków. I wtedy się temat rozwiąże sam z siebie, no bo albo wkroczą do nas, żeby już nas całkiem zająć, już tak po prostu fizycznie, albo może wycofają się stąd, jak wielu mówi, i nie będzie nic już w Polsce, ale przecież jakby się wycofali z Polski z tymi wszystkimi swoimi dyskontami, montowniami, to nie są nasze rzeczy, że na przykład byśmy zostali zajęci przez Rosjan. O wielu takich sytuacjach słyszę. Potencjalnie w mózgach wielu osób taka rzecz się kotuje ciągle, że tutaj Rosja wkracza. Na przykład jak Rosja tutaj wkroczy, to oni wszyscy się wycofają i w związku z tym Rosja zostanie teren zaralny kompletnie, gdyż nie będzie w Polsce nic. Oprócz montowni i dyskontów zachodnich nie mamy nic. W związku z tym, jak tutaj Rosja wkroczyła, to oni się wycofają i Rosja wkracza na teren, na którym wszyscy głodują, nie ma nic do roboty. Więc myślę, że to jest jeden z powodów, których Rosja zaraz nie wkroczy, pomijając NATO. I teraz, jeżeli słyszę w telewizorach rozmowy o tym, że każda mowa o tym, że Ukraińcy robią politykę wbrew Polakom, to jest działanie na rzecz Putina, gdyż Ukraińcy bronią nas przed nim, bo tam się wykrwawiają, dzięki temu Putin tutaj nie wkracza, to ja mam taką myśl, takie pytanie, to NATO już nie działa tak? Nie jesteśmy w NATO w ogóle, nie? Ja myślałem, że to NATO nas chroni przed tym, w sensie obecność w NATO, żeby nas nikt nie napadł, wtedy cały NATO musi napaść na tego, który napada, tak? Ukraina nie jest NATO, w związku z tym dostaje łomot bez wsparcia takiego oficjalnego, w sensie oficjalnie wysyłamy tam broń, różne narzędzia, choć to się kończy powoli, ale nie wkracza tam żaden oddział natowski, bo to nie jest teren NATO, tak? I teraz takie pytanie, czy nie wystarcza NATO, żeby przed tym się bronić? Nie wiem, sam nie wiem, aczkolwiek Ukraina jest bardziej ciekawym tematem. Jest ciekawym o tyle, że pan Dworczyk w tym tygodniu stwierdził, że ruszały, nie to, że ruszają albo ruszą, że ruszyły ekshumacje Polaków na Wołyniu. To nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko już od kilku lat trwają, tak stwierdził jeden z wywiadów dla Radia Wnet. No i jestem zadziwiony tą informacją, w sensie, bo miesiąc temu była rocznica Wołynia, nikt o tym nie mówi, teraz się okazuje, że od kilku lat trwają ekshumacje, więc komu tu wierzyć, gdzie tu jest jakiś głębszy sens tej wypowiedzi pana Dworczyka? No i dochodzę do wniosku, że to jest chyba kolejna inba, taka tworzona pod potrzeby wyborcze, gdyż później wyjaśnił, że chodzi tylko o jedną zgodę na ekshumację, to jest chyba ta zgoda, która została udzielona rok temu, czy dwa lata temu, nic więcej nie rusza, aczkolwiek z jego wypowiedzi wynikało, że od kilku lat trwają tam ekshumacje, nie mówię gdzie, bo to jeszcze jest nieustalone do końca, gdzie będą się odbywały. Serio, ten tekst jego jest tak logiczny, że wyklucza się w jednym zdaniu wypowiedź z początku zdania, z końcówką zdania. Mowa jest o tym, że Ukraińcy nie mają z tym żadnego problemu, mimo że jeszcze miesiąc nam przypominał, ukraińska strona oficjalnie mówi o tym, że ekshumacji żadnych nie będzie, dopóki nie postawimy pomników banderowcom i UPA w Polsce. Nagle się okazuje, że ta strona ukraińska chyba nie wiedziała o tym, że prowadzone są ekshumacje od kilku lat za sprawą Polski, szeroko bardzo, w jednym miejscu. Aczkolwiek jeszcze się nie rozpoczęły, chociaż są bardzo zaawansowane i trwają poszukiwania. Bełkot, który wydał pan się Dworczyk w tym materiale, polecam wszystkim, gdyż jest nieprawdopodobnie głupi po prostu, ale zostawmy to, być może się mylę, być może źle to oceniam, ale jak na mój guz, gdyby to była prawda, to przecież pan Duda w rocznicę Wołynia by się nie krył w winie, gdzieś tam nic nie mówiąc przez cały dzień, tylko po prostu wyszedł i powiedział, ej, zrobiliśmy to, mamy masę ekshumacji. A w związku z tym, że tego nie powiedział, to albo się bardzo krępuje, bezwstydliwy, albo ktoś tu po prostu kłamie. Ta kampania jest po prostu przerażająco głupia, o tym wspomniałem. Na przykład pan Tusk został papieżem i nie chodzi o jego wypowiedzi sprzed kilku tygodni, które tutaj prezentowałem.
Nie lękajcie się.
Nie lękajcie się, mówił Jan Paweł II, papież wszystkich Polaków, Karol Wojtyła. I ktoś mógłby myśleć, że wtedy po prostu mu się szarpnęło coś na mózgu i tak po prostu pojechał papieżem. Okazuje się, że nie. Zaproszony do jednej z telewizji pan Budka, spytany, czy nie ma trochę siary, że pan Tusk wyjechał z Polski mimo tego, że mówił, że nie wyjedzie, stwierdził, że nie, gdyż...
Czy jak Karol Wojtyła wyjeżdżał do Watykanu, to oszukał...
Tak, gdyż on jest jak papież. I też sobie pomyślałem, może Budka nie ma przegrzanie mózgu jakieś, bo jest to globalne ociepienie, nie ma, ta pogoda mnie wykańcza kompletnie, może jego też, w związku z tym coś mu się na mózg rzuciło, może to przypadek czysty. Tyle, że kilka dni później następny mistrz retoryki, oratorski, generalnie mistrz świata we wszystkim, co tylko jest możliwe, pan Nitras zrobił praktycznie to samo, posłuchajcie sami.
Nie, Jan Paweł II, który opuścił komunistyczną Polskę i został wybrany na papieża i objął stolicę w Watykanie. Wie pan, że to była ofensywa polityczna i tak naprawdę zawdzięcza ten wybór, zgłosili go biskupi niemieccy.
No i teraz nie wiem, bo tak, z jednej strony oni walczą z Kościołem, tak, którzy w programie, który teraz podali, w programie swoim dzisiejszym, 100 punktów programu, tam było mnóstwo różnych punktów, bo jest 100 punktów, w związku z tym jednym z punktów programu było to, że Kościół w ogóle jest do wycięcia, w sensie niewierni, bo oni głosują, ale ten klechy to w ogóle do gazu wszyscy, zabrać im pieniądze, niech umrą. No jak oni to łączą, tak, że mają Tuska papieża, z tym, że będą walczyć z Kościołem, żeby odebrać elektorat lewicy, której to lewicy przedstawicieli wyrzucili od siebie w postaci tej oto pani?
Moje pytanie numer 11 referendalne. Kółko czy kwadrat?
Okej, Ale nie to, że niestety, bo ona w lewicy teraz jest, w związku z tym będziemy mogli podziwiać tego typu rzeczy praktycznie przez całe wybory. Myślę, że ona się dostanie, ma ogromne szanse. Przygłupów oraz ludzi dowcipnych, którzy głosują na przygłupów, jest całkiem sporo, w związku z tym są spore szanse, że dostanie do parlamentu. Zresztą zobaczcie, jak była prezentowana na jednej z konferencji, na której będzie mogła, w sensie otwierająca konferencja, wybory w tamtym miejscu. I ona wyglądała tak na tej konferencji, bez głowy, w sumie żadna różnica. Bo w tym samym czasie występowała w miejscu, w którym mówiłem, czyli na stosie kobiet, zebraniu kobiet, nie wiem, coś było kobiet, o kobietach było, kobiety o kobietach. Kobiety o kobietach tam mówił tak.
Jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym odbywa się Kongres Kobiet, więc myślę, że pełnym gardłem mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, że ten rząd obalą kobiety, a my im w tym po prostu pomożemy.
I się uradowałem, tak? Bo może to nie będę musiał nic zrobić, kobiety zmiotą system i będzie już bardzo dobrze. Tyle, że tego samego dnia w tym samym miejscu, tylko inne ujęcie kamery pokazało coś takiego.
Na Kongresie Kobiet prelegentki przedstawiały badania, co było bardzo zaskakujące, że tymi, którzy nie głosują, to są kobiety po niżej 35 roku życia i co wręcz zaskakujące, ze ściany zachodniej.
No więc zdecydujcie się, albo zmieciecie ten system, albo nie macie posłuchu u kobiet. A czy to, że te wszystkie partie zajmujące się prawami kobiet w ogóle nie reprezentują kobiet, to jest oczywiste chyba, no ale w jednym miejscu, na jednym spotkaniu tak przeciwstawne rzeczy mówić, z jednej strony takie zniszczymy ten system męski, straszny, patriarchalny, a po chwili tak, no dobra, może i zniszczymy, ale nie mam kim. Była Francja, wiadomości ze świata. Myślę, że warto jakoś tak odcedzić to bajoro nasze wiadomościami ze świata. W Szwecji dzieje się ciekawa rzecz. W Szwecji istniała do niedawna, istnieje teraz, tylko zmieniła nazwę w związku z procesem, o którym za chwilę powiem, firma Lundin Oil, zajmująca się oilem, czyli paliwem, gazem, ropą, wszystkimi rzeczami takimi energetycznymi. Wiadomo, że Szwedzi są bardzo ekologiczni, w związku z tym mają same wiatraki u siebie, ale w Sudanie chcieli wydobywać ropę i gaz. No i w tym Sudanie był pewien problem, gdyż w Sudanie, w miejscu, gdzie chcieli wydobywać tam ropę i gaz, mieszkali sobie ludzie, którzy nie chcieli, żeby oni wydobywali ropę i gaz, w sensie może by chcieli, tylko żeby nikt ich stamtąd nie ruszał. Tacy miejscowi od pradziada i prapradziada w tej samej chatce z kału mieszkali i się stamtąd ruszać nie chcieli. No więc ta firma szwedzka, świetnie tego, co mówi szwedzki prokurator oskarżający tą firmę o udział w ludobójstwie, zdradzam trochę historię, zamówiła sobie w rządzie sudańskim czystki etniczne, żeby usunąć tych, którzy tam przeszkadzali wydobywać ropę, którą wydobywać mieli w celach ekologicznych oczywiście, i żeby na świecie było bardzo dobrze, tak w sensie w Szwecji było bardzo dobrze, bo ci, których wyrżnęły wojska sudańskie, już tak nie sądzą, bo nic nie sądzą, bo są wyrżnięci. No więc rusza duży proces tej firmy szwedzkiej, która doprowadziła potrzebami ekologicznymi Szwecji do ludobójstwa na tamtych terenach. Oczywiście bronią, że to nie jest nieprawda, ale na przykład zmienili nazwę. Wyroku na razie nie znamy, proces dopiero się rozpoczyna i to jest, myślę, bardzo ciekawe w aspekcie tego, jak wiele osób w Polsce, na przykład pan Szumlewicz bardzo podnosił ten od tego, że można znieść ustawą ubóstwo w Polsce, podnosił, że we Szwecji to jest tak i tak. No więc w Szwecji jest tak dobrze i bogato i w różnych innych krajach jest dobrze i bogato, gdyż oni bez pardonu wyrzynają ludzi tam, gdzie tego nie widać z Europy. Francuzi mają w tym większe doświadczenia, o czym myślę, że będzie program wkrótce w polityce w ciągu tygodnia. W tym tygodniu, w ciągu tygodnia będzie program o Bośni i Hercegowinie, gdyż stwierdziłem, że tam zaczyna sporo ludzi jeździć. Tam byłem parę lat temu, bo tam jest fajnie. Jest tanio bardzo, w związku z tym jest tanio, a w Chorwacji i innych tych takich państewkach, do których jeździ do tej pory, jest bardzo drogo. W związku z tym Bośnia Hercegowina, myślę, może być interesująca. I żeby nie patrzeć przez pryzmat tylko i wyłącznie turystyczny, a poznać trochę realia tamtego kraju, spotkałem się w tym tygodniu z tajemniczym mężczyzną, który opowie o historii Bośni i Hercegowiny od zarania aż do momentu, w którym to Amerykanie z Niemcami spuścili bombę, w sensie, przepraszam, spuścili demokrację na Jugosławię, Jugosławia się rozpadła i teraz Bośnia jest krajem. Jakim krajem, dowiecie się w tym tygodniu dzięki polityko.tv. Serdecznie zapraszam. Auta nie tylko elektryczne wzbudzają wiele emocji. W tym tygodniu poszło kilka informacji wrażych oczywiście samochodom elektrycznym, z których wynikało, że samochody elektryczne no, nie spełniają pewnych rzeczy, które spełniać miały. Na przykład pokazała się nawet dyrektywa unijna, w świetle której samochody elektryczne nie będą mogły być już ładowane z domu. Tak? To jeszcze pierwsza partia, te pierwsze, jak pamiętacie, samochody elektryczne brakowały tym, że wtyczka w domu, podłączasz, jedziesz. Tak, to już tak nie będzie. Trzeba będzie sobie kupić specjalną wtyczkę tak, do nowoczesnych samochodów elektrycznych. Wszyscy pewnie znają, za ciężkie pieniądze, ewentualnie zamontować za ciężkie pieniądze, ale także sobie z gniazdka pociągnąć już nie będzie można. To jest taki felew, no, ale trudno. Drugi element to są badania amerykańskie, dane amerykańskie, z których wynika, że jest problem z reparacją aut elektrycznych, gdyż no, naprawdę niewielka część mechaników amerykańskich, jakiś ułamek procenta przestawia się na reparację elektryków, w związku z tym nie ma de facto komu reparować elektryków. Terminy reparacji są bardzo długie, same reparacje są bardzo drogie, w związku z tym no, powoli Amerykanie też trzeźwieją i zaczynają odchodzić od zakupu elektryków na rzecz normalnych samochodów, które może reparować zwykły pan Gienek zwany Johnem w Ontario, Ohio czy w innym stanie, w którym ludzie są tak prymitywni, że nie potrafią ogarnąć skomplikowanych elektronicznych gadżetów znajdujących się w nowoczesnych autach. Nie bez powodu o tym mówię, gdyż Mozilla, to jest taka firma produkująca przeglądarki między innymi, ale dbająca także o bezpieczeństwo w internecie, w tym tygodniu publikowała raport, z którego wynika, że 100% nowoczesnych aut, nie mówię teraz o elektrykach, ale 100% nowoczesnych aut, które posiadają Androidy w środku oraz elektronikę, to są mierzące kapsuły, które zbierają dane o nas wszelakie. To pewnie wielu z Was nie zdziwi, ale posłuchajcie jakie. Na przykład potrafią zbierać dane o rasie kierowcy, o zachowaniach kierowcy normalnych, o wadze kierowcy, o preferencjach seksualnych kierowcy, o tym, co kierowca robi w samochodzie generalnie, gdyż wiele samochodów jest wyposażonych właśnie w tak doskonałe połączenia z każdym elementem w środku samochodu, że wiedzą, co kierowca robi, jak na przykład bzyknie sygnalkę z tyłu, to one to odnotowują, wysyłają do centrali. Jeżeli mówimy w samochodzie o tym, co robimy w domu, na przykład w łóżku, też rejestrują, wysyłają bazy danych, są uzupełniane o te informacje. W sumie wszystko na nasz temat, co można zebrać, a można zebrać za pomocą mikrofonów, kamer, to są w każdym razie w nowoczesnym, w tej chwili coś normalnym, wszystkie dane na nasz temat są zbierane bez wiedzy użytkowników, co istotne, tylko chyba Mercedes, który zgodził się odpowiedzieć w ogóle Mozilli na pytania dotyczące bezpieczeństwa danych pasażerów samochodów współczesnych, odpowiedział. Wszystkie te dane mogą być później sprzedawane, mogą być kolportowane dalej. Mozilla twierdzi, że nie są zabezpieczone w jakikolwiek sposób, w związku z tym mogą zostać wykradzione, wykorzystane. Nowoczesne auta to nie tylko elektryki i to nie są tylko problemy z elektrykami. Ja osobiście jeżdżę starym Gratem, w którym nie ma żadnej elektroniki i tak chyba długo zostanie, gdyż to nie chodzi o to, że nie chcę być śledzony, chociaż nie chcę być śledzony, tylko że te wszystkie wyświetlacze mnie zbytnio przerażają, po prostu tu wszędzie wyświetlacze i tak mnie trochę rozkojarzają, jak tam siadam sobie i jeżdżę. I to nie przeszkadza nikomu kompletnie, że po prostu światło, wyświetlacz, muszę przyciskać, dociskać, sprawdzać, się patrzeć, ale jak wyciągnę telefon wśród tych wszystkich wyświetlaczy, automatycznie policja zatrzyma mnie za to, że stwarzam niebezpieczeństwo, rozkojarzając się, rozmawiając przez telefon. Tygodnik Solidarność, Cezary Krzysztopa, pozdrawiam, wyciągnął z jakichś wywiadów w niemieckiej prasie, z których to wynika, że Niemcy, jak pamiętacie, w sensie starsze pokolenie, starzy ludzie, którzy to oglądacie, pamiętacie, Stasi, nie chodzi o Stasi Las, tylko o miejsce tego Osrocka, tylko o Stasi, czyli tajną służbę niemiecką, która inwigilowała wszystkich w NRD. NRD był pokazywany jako kraj, w którym inwigilowani byli wszyscy. I każdy każdego donosił i to było straszne, a w wolnych RFN-ach tak nie było i w wolnym zachodnim świecie tak nie było i tylko za komuny w Polsce i w NRD i w różnych Bułgariach i innych Czechach ludzie się donosili. No więc Krzysztof wyciągnął fajny materiał o tym, że w Niemczech podnosi się fala buntu związana z tym, że dziesiątki tysięcy ludzi i ta liczba rośnie, codziennie składają donosy na współobywateli, nie sami z siebie, w sensie sami z siebie wpadają na to, że można donieść, ale wykorzystują współczesną technologię dostarczoną przez państwo, gdyż powstała ta specjalna aplikacja, która od dłuższego czasu działa, która pozwala na doniesienie na dowolną rzecz, na dowolną osobę w dowolnym momencie dnia i nocy i wysłanie to do rządu, do urzędów niemieckich w celu rozpatrzenia, sprawdzenia, czy to jest faktycznie coś strasznego. Największość rzeczy to są rzeczy straszne. straszne, tak? Na przykład ktoś przez ścianę usłyszał, że mąż mówi do żony coś brzydkiego, tak? No to składa na nos, przyjeżdża policja, jest przesłuchanie. Ktoś zobaczy na podwórku, ojciec ciągnie dziecko za ucho, no to aplikacja w rękę, zgłaszamy. Dziesiątki tysięcy ludzi dziennie zgłasza wszystko, co im się nie podoba do rządu, a rząd to sprawdza. Jak się okazuje, taka aplikacja działa między innymi też w Holandii, w Belgii, prawdopodobnie zakładam, że też we Francji. No i to jest teraz takie pytanie. Czy my mamy się bać bardziej ludzi, czy technologii, czy może jednego i drugiego? Oraz w jakim kierunku Zachód upadł na pysk, że w tej chwili jest straszniejszym reżimem ograniczającym wolność niż straszny komunizm, który był tak strasznie straszliwy, że bardziej strasznie być nie mogło. W związku z tym wymieniliśmy jak ten stryjek, siekierkę na kijek i w tej chwili zagłębiamy się w systemie, który ma głęboko gdzieś nasze wolności, gdyż wolność nie jest tak bardzo istotna, jak przepisy, o które należy dbać, żeby nie były łamane. Jak to wygląda w Polsce? Ktoś powie, nie, my Polacy nie, tak? Dawid XIX i pandemia. Przypominacie sobie, co się działo?
Put your hands in there. Put your hands in there. I like it. Squeeze her.
Z dobrych informacji, Polska zmiotła z planszy Wyspy Owcze w ciągu dwugodzinnego blisko meczu. Pokonaliśmy ten zespół składając się z cieśliw, glazurników, aptekarzy i menadżerów wychodków lokalnych. 2-0 ich pokonaliśmy. Patrzcie, to jest skrót tego meczu. Tak, to jest ten Lewandowski, dobiega do piłki. No troszkę mu nie wyszło, z drugiej strony była kontra. Prawie się udało, ale też nie do końca wyszło. Nasz końcu przypadkiem ten pan, który nie powinien upaść, upadł i złapał się za piłkę i pan Lewandowski mógł strzelić gola i strzelił i później jeszcze przypadkiem mu się udał drugi gol i w związku z tym możemy odnotować ogromne zwycięstwo naszej prezentacji. Ponoć są podnoszone głosy, że potrzebna jest zmiana trenera. Ja myślę, że już tyle trenerów zmieniano, że nie ma sensu, należałoby zmienić tych gości, na przykład, nie wiem, oddać naszą drużynę narodową jakimś młodym dzieciakom, które będą miały ambicje, żeby się pokazać gdziekolwiek. Nie pójdą wyżej pewnie, jeżeli chodzi o wygrane, ale przynajmniej nie będziemy się ich wstydzić, bo się będą starali, tak? A te postacie, które, tak jak ten pan na przykład, no zobaczcie, no, centrując, trafił sobie w głowę. I oni biorą ciężkie pieniądze, swoją robotę i ktoś mówi, że w Polsce jest źle, jest bieda. O szkolnictwie coś wspomniałem wcześniej, bo w czasie tego całego festynu wyborczego mowa jest o tym, że nasza szkoła upadła strasznie nisko. Nie wiem, czy to prawda, mam dwójkę dzieci, ale nie widzę pani, żeby jakaś szkoła upadła nisko, że dzieciaki kombinują, jak tutaj ominąć szkolne obowiązki różne i czasem się im udaje, a czasem mniej. Te, którym się nie udaje albo nie chce się udawać, że się uczą, to one później noszą sukcesy, a te, które się nie uczą, noszą większe sukcesy, zostają przykład Billem Gatesem. Więc nie wiem, co jest lepsze, szkoła czy brak szkoły. W każdym razie przy okazji w awanturę o szkołę w czasie tej kampanii pojawiła się pani Kinga, Inga? No ta pani, która wygląda na 50 lat, a nie ma ponoć nawet 30, albo około 30 jest, i ona stwierdziła, co następuje.
Dzieci w edukacji niepublicznej to jest 55%.
Słyszeliście, to trzeba puścić jeszcze raz. I nas jakaś przewinia będzie się do tego posłuchać jeszcze raz. Więc tak, w związku z tym, że w Polsce jest ogromna bieda, większość dzieci chodzi do szkół prywatnych. Dlatego, że Polacy nie mają pieniędzy na życie, w związku z tym większość chodzi do szkół prywatnych, tak? No i powiedzcie mi tak, bo tak siedzę ten cały tydzień, oglądając to, co mówią, tak, czy któreś z wystąpień ludzi, których wam pokazywałem, a jest ich cała masa, po prostu ma jakikolwiek sens, tak? I teraz pytanie, czy to my zwariowaliśmy, czy oni są beznadziejnie głupi? Jeżeli to my zwariowaliśmy, to w takim razie, nawet jak głupki nami rządzą, to nic się złego nie stanie, bo wariaci tego nie zauważą, tak? Tylko, że skoro to zauważamy, to chyba jesteśmy w miarę normalni. Tak? I teraz pytanie, dlaczego system polityczny w Polsce upadł tak nisko, że tego typu psychopaci, imbecyle, zwyrodnialcy, intelektualni sprawują rządy w Polsce. Nie żyją tego, kto wygrywa wybory, a normalnych ludzi ani widu, ani słychu. Wspomniałem o starych elitach, nie, ale no tak, bo kiedyś to wyglądało lepiej, tak ktoś powie. Na początku, po upadku komuny, Polska miała elity jakieś, intelektualne, przy których jednak nawet jak coś robili, co nam się nie podobało, to było to jednak inspirujące i wspaniałe, tak? No to pamiętacie pewnie elity związane z Unią Wolności, które to pan Wajda filmował. Całą legendę im zbudował. Człowiek z żelaza, człowiek z marmuru, intelektualiści walczący z komuną, tak zawzięcie, że dostawali od niej paszporty na wyjazdy zagraniczne, mogli iść na wycieczki, na studia, gdzie chcieli, bo oni byli tam prawdziwą opozycją. Prześladowani przez komunistów oczywiście. No i później stworzyli pierwsze rządy solidarnościowe. Wyglądało to wspaniale, każdy się wzruszał tym, że są intelektualni głęboko. Tylko, że jak spojrzymy tak nawet nie w przeszłość, tylko na tych ludzi dziś, to posłuchajcie sami, co mówi na temat swojej przeszłości oraz teraźniejszości jedna z gwiazd tego systemu, który wprowadzono nad Wisłą 30 lat temu.
Już był u Wajdy człowiek z marmuru, z żelaza, z nadziei, a dzisiaj byłby z czego?
No, tu mógł was zostawić z taką puentą, zamykającą cały ten program. Ale myślę, że trzeba trochę radości na koniec w związku z tym spójrzcie na następnego typa, który w tym tygodniu błysnął intelektem niebywale, zapraszając do walki ze starym, raptem 8-letnim systemem.
Kto nie skacze, ten za czarkiem, hop, hop, hop! Kto nie skacze, ten za czarkiem, hop, hop, hop! Kto nie skacze, ten za czarkiem, hop, hop, hop!
Tak, myślę, że pani Nabuski jest najlepszym zobrazowaniem tego, jak różnią się rzeczy wygłaszane przez polityków w stosunku do oczekiwań ludzi, którzy na tych polityków liczą mimo wszystko, bo jestem przekonany, że pani Nabuski i tak na niego zagłosuje. Ale szaleństwo polegające na tym, że inwalidzi klaszczą ludziom, każącym im skakać, jest dla mnie zbyt głębokie. Bym mógł je jakoś dowcipnie spuentować.
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.